Wraz z nami na antenie Radia Maria jest pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Szczęść Boże, witam pani minister.
Szczęść Boże, witam serdecznie państwa wszystkich.
Pani minister, czas pandemii, czas koronawirusa to dla polskich rodzin szczególnie trudna okoliczność. Wiemy, że jakże wielu ludzi boryka się z różnego rodzaju trudnościami, problemami. Jak ta sytuacja, w której się znajdujemy, odbija się chociażby na tą kondycję finansową polskich rodzin?
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to prawie że rok, bo od marca tego roku walczymy z epidemią koronawirusa. Postawione zadania przed rządem to zabezpieczenie, troska o zdrowie i życie Polaków oraz ratowanie miejsc pracy. Za ratowanie miejsc pracy stoją konkretne rodziny, których sytuacja może dotknąć. Przychodzi taki moment sprawdzenia i tak naprawdę po tej pierwszej fali epidemii mogliśmy powiedzieć, że ten egzamin jako rząd zdaliśmy, zostały uruchomione mechanizmy wsparcia, które przede wszystkim miały właśnie ratować te miejsca pracy. Oczywiście tym potwierdzeniem tego jest wskaźnik bezrobocia, który utrzymuje się na poziomie 6,1%. Dzięki mechanizmom wsparcia, bo przecież ponad 150 miliardów złotych trafiło dla ratowania miejsc pracy, ale również wszystkie inne programy, które przede wszystkim, nie ukrywam, że jako minister rodziny one mi wyjątkowo leżą na sercu, aby polskim rodzinom w tej sytuacji mogły jak najspokojniej ten trudny czas przeżyć. To między innymi uruchomiony dodatek solidarnościowy, to co było z propozycji pana prezydenta Andrzeja Dudy dla osób, które zostały dotknięte ewentualną utratą pracy, który był wypłacany przez 3 miesiące, ale też systematyczne, regularne realizowanie programów prorodzinnych, takich jak Rodzina 500+. Świadczenia jest wypłacane systematycznie na bieżąco. Od początku funkcjonowania tego programu trafiło do polskich rodzin 127 miliardów złotych, ale także te inne programy, takie jak Dobry Start, którego nabór na ten rok zakończył się 30 listopada, oraz te programy, które służą, takie jak Maluch Plus. Stwarzamy takie warunki, aby rodzinom żyło się jak najlepiej. Oczywiście zależy nam na tym i wiele na tej w tej płaszczyźnie i tej przestrzeni mamy jeszcze do zrobienia. Pracujemy też nad polityką, strategią demograficzną, ale wyzwaniem w tym trudnym czasie, patrząc na politykę prorodzinną długofalowo, jest też właśnie wsparcie naszych seniorów. To z jednej strony wsparcie finansowe, które 13. emerytura, czy też godna waloryzacja, ale dzisiaj, kiedy prosimy, apelujemy do naszych seniorów, żeby pozostali w domach, to przede wszystkim oni nie mogą być pozostawieni sami sobie. Dlatego też uruchomiliśmy w miesiącu październiku Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, czyli takie narzędzie, które z jednej strony została postawiona infolinia, przypomnę 22 505 11 11, gdzie seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby, że potrzebują wsparcia, opieki. Konsultant przekazuje te informacje do konkretnego ośrodka pomocy społecznej na terenie, którego senior mieszka, i pomoc jest realizowana, ale aby mogła być realizowana, bo po tą pomoc zgłosiło się do dnia wczorajszego około 15 tysięcy seniorów, to po drugiej stronie jest ten korpus, czyli zarówno rząd, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej i szeroko rozumiany wolontariat, bo tutaj jest i Caritas, i Wojska Obrony Terytorialnej, ale też harcerze i organizacje młodzieżowe. Ponad 10 tysięcy wolontariuszy zgłosiło się do wsparcia, ponad 150 organizacji młodzieżowych, i tu pozwolę sobie tak właśnie zatrzymać się, bo to jest bardzo budujące, że właśnie młodzieżowe organizacje dzięki tej naszej wspólnej inicjatywie, bo też do tej inicjatywy został zaproszony pełnomocnik rządu do spraw ludzi młodych, pan Piotr Mazurek, zorganizowaliśmy to przedsięwzięcie właśnie w ten sposób, żeby młodzież też się angażowała. I oczywiście zabezpieczyliśmy środki jako rząd 100 milionów złotych dla jednostek samorządu terytorialnego, aby wesprzeć te jednostki w organizacji tego wsparcia dla seniorów. I ten korpus seniorów, można powiedzieć, że z tygodnia na tydzień się rozrasta. Na początku było tylko wsparcie seniora, czyli zgłoszenie się wolontariuszy w udzielaniu pomocy takiej tej w bieżącej, w to, co senior potrzebuje, zakupy, czy wyprowadzenie psa, czy dostarczenie leków. Natomiast w kolejnej edycji doszedł wolontariusz cyfrowy i tutaj włączył się pan minister Adam Andruszkiewicz i pani minister Orłowska, gdzie właśnie powstał wolontariat cyfrowy. Nasi seniorzy poprzez właśnie tych cyfrowych wolontariuszy są szkoleni w ramach obsługi takiej komputerowej, czy założenia profilu zaufanego, czy tych rzeczy, które pozwalają funkcjonować w przestrzeni też publicznej za pomocą sprzętu elektronicznego. Wczoraj pan prezydent zainicjował kolejny komponent tego solidarnościowego korpusu wsparcia, wolontariat ozdrowieńców. Wiemy, że ludzie, którzy przeszli koronawirus, chętnie oddają osocze, aby ratować drugiego człowieka, ale też właśnie pan prezydent zaproponował i też powstał taki arkusz poprzez stronę Wspieraj Seniora, gdzie wolontariusz ozdrowieniec może wypełnić ankietę. Trafia ona do konkretnego ośrodka domu pomocy społecznej, którą wybiera ten wolontariusz i tam można pomagać. W domach pomocy społecznej, jak wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, jest wiele osób, które potrzebują wsparcia, które też cały czas jako rząd zabezpieczamy środki na ciągłość funkcjonowania i bezpieczeństwo w domach pomocy społecznej. Przekazaliśmy ponad 600 milionów złotych, ale przede wszystkim właśnie potrzebne są czasami ręce do pracy, kiedy chorują też pracownicy. I tutaj ten wolontariat, taka dobra inicjatywa wolontariatu, już jak obserwowałam dzisiaj na stronie, zgłaszają się wolontariusze ozdrowieńcy, a więc ten kolejny komponent wsparcia rodzin ruszył. Przede wszystkim to dziś zmierzając się z epidemią koronawirusa, zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa, zdajemy egzamin solidarności międzypokoleniowej i odpowiedzialności. Dlatego te wszystkie działania, które są podejmowane, przede wszystkim muszą służyć polskim rodzinom, aby w miarę spokojnie ten trudny czas można przeżyć, abyśmy stwarzali takie możliwości, aby z pandemii wychodzić. Dlatego też pewne obostrzenia, restrykcje, które są wprowadzane, które przekładają się na to, co widzimy, obserwujemy w zachorowaniach tych dniowych, które są obserwowane, że one się zatrzymują, kiedy podporządkujemy się określonym regułom. A więc priorytetem i najważniejsze jest to, aby zapewnić z jednej strony bezpieczeństwo finansowe, ale czasami nie tylko to jest potrzebne, tylko jest to wsparcie takie potrzebne, opiekuńcze i dlatego między innymi korpus wsparcia, dlatego też te działania, które podejmujemy szeroko, nie tylko z jednostkami samorządu, ale też z wolontariuszami.
Pani minister wspomniała, że w ramach programu Rodzina 500+ przekazano ponad 127 miliardów złotych. Wsparcie trafiło do ponad 6,5 miliona dzieci. To ogromne wsparcie, to też pomoc w tym, aby wychodzić z ubóstwa. I to jest jeden z czynników, którym z pewnością zakładał sobie również rząd, ale jest i ten drugi czynnik dotyczący demografii. Jak przekłada się ten program właśnie na wzrost w zakresie przyrostu naturalnego w Polsce?
Program Rodzina 500+, te wyznaczniki, które kiedy w 2016 roku był wprowadzany, to rzeczywiście był ten aspekt wsparcia finansowego rodzin, ale także czynnik pronatalistyczny był wyzwaniem. Wskaźnik dzietności zmienił się, natomiast oczywiście są jeszcze potrzebne kolejne kroki, kolejne działania, aby przede wszystkim tworzyć dobry klimat wokół rodziny. Dlatego też ten program ma swoje przełożenie pozytywne, przełożenie na dzietność. Natomiast tak jak już mówiłam i myślę, że tak naprawdę już niebawem, bo tu wiele czynników też związanych z pandemią spowodowało, że jeszcze dzisiaj nie mamy pokazanej strategii demograficznej, nad którą pracuje pełnomocnik rządu do spraw demografii, że ona wyznaczy te kierunki strategiczne, w jaki sposób wspierać rodziny, aby młodzi ludzie po pierwsze podejmowali decyzję o założeniu rodziny i aby rodziły się dzieci. Dzisiaj tak naprawdę, kiedy analizowałam sobie wskaźnik dzietności, to on przełożył się na duże miasta. Natomiast mamy określoną liczbę kobiet w wieku rozrodczym, która no, określona liczba dzieci się może urodzić. Dlatego też musimy tworzyć, i to jest dla nas bardzo ważne, taki pozytywny klimat wokół rodziny, też te miękkie działania. Dlatego w tym roku ogłosiliśmy konkurs jako ministerstwo. Po pierwsze rodzina z budżetem 8,5 miliona złotych adresowanych do organizacji pozarządowych, które mogą podejmować liczne działania tak naprawdę w swoich samorządach, na swoich terenach, promujące markę rodziny. To, co dla nas, dla rządu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy jest bardzo ważne, bo to jest fundament naszych działań. Dlatego wiele mamy do zrobienia i na pewno taką mapą drogową, która wyznaczy nasze dalsze działania, to będzie też strategia demograficzna. Ja nie ukrywam, że mnie też zależy, aby pokazywać dobre praktyki samorządów, bo samorządy podejmują wiele działań takich, które inicjują politykę prorodzinną, wspierają tą politykę prorodzinną, dlatego też będę chciała niebawem ogłosić konkurs dedykowany dla samorządów, właśnie na dzielenie się tą dobrą praktyką, abyśmy w tej przestrzeni całego kraju, w każdym województwie pokazali właśnie te dobre przykłady, bo warto na ten temat rozmawiać, warto działać, wręcz właściwie to jest nasza misja, a bynajmniej mój jako minister rodziny to obowiązek, aby przede wszystkim kreować politykę prorodzinną, która jest przyjazna rodzinom, która oparta jest też na tradycyjnych wartościach i poszanowaniu rodziny. Oczywiście rodziny, gdzie jest mąż i żona i z tego związku małżeńskiego rodzą się dzieci.
Pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, była naszym gościem w ramach aktualności dnia po godzinie 16 na antenie Radia Maria. Pani minister, serdecznie dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.